A teraz chciałbym, kochani, abyśmy zerknęli do Bożego Słowa. Dzisiaj, jak powiedziałem, niedziela palmowa. Kochani, wspaniały czas, kiedy Jezus Chrystus przyjechał na osiołku, pokorny, łagodny, ale przywiózł prezenty. Niedziela palmowa to czas prezentów. Wielkanoc też, kochani, ale niedziela palmowa, szczególny prezent od Pana Jezusa Chrystusa. Chciałbym, kochani, na początek, ja będę wyświetlał wersety biblijne, dobrze, przeczytać werset biblijny, list do Filipian, 4:7, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum. To są moje podkreślenia. Zobaczcie, pokój Boży i rozum. Czasem wydaje się to jakby, kochani, niespójne, prawda? Ale zobaczcie, jeżeli pokój Boży mieszka w naszym rozumie, czy owładnie naszym rozumem, to nasze serce i myśli będą uporządkowane, będą błogosławione. I chciałbym też pewien cytat w tej chwili zacytować. Życie jest bankietem. Aha, nie ma tego, dobrze, to przepraszam. Życie jest bankietem. Tragedią tego świata jest to, że większość umiera na nim z głodu. Bardzo mądra myśl. Życie jest bankietem, ale tragedią tego świata jest to, że wielu na tym bankiecie umiera z głodu. Chciałbym dzisiaj, kochani, poprowadzić nas troszeczkę do tematu, który jest związany właśnie z Niedzielą Palmową, a też związany z hasłem naszego miesiąca, którym jest zwycięstwo. Zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. I właśnie wracając do tej Niedzieli Palmowej, już dzisiaj przed nabożeństwem był czytany akapit związany z tą historią. I w Ewangelii Łukasza czytamy: i przeprowadzili je do Jezusa i położyli swoje szaty na oślątko i wsadzili na nie Jezusa. Kiedy jechał, słali swoje szaty na drodze. A gdy się już zbliżał do podnóża Góry Oliwnej, całe mnóstwo uczniów zaczęło radować się i donośnym głosem chwalić Boga za wszystkie cuda, które widzieli. Mówili: błogosławiony Król, który przychodzi w imieniu Pana, pokój w niebie i chwała na wysokościach. Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu powiedzieli do Niego: nauczycielu, zgrom swoich uczniów. A On odpowiedział: mówię wam, jeśli oni będą milczeć, wnet kamienie będą wołać. A gdy się przybliżył i zobaczył miasto, zapłakał nad nim. I właśnie pytanie, dlaczego Jezus zapłakał? Przecież Niedziela Palmowa, przecież Dzień Radości, przecież całe miasto wyszło, aby Jego chwalić, aby Jego przywitać, aby oddać Mu należną hołd i chwałę. Tak jak dzisiaj mówiłem, niektórzy na kolanach, niektórzy z palmami, niektórzy z radością w sercach i na ustach. A Jezus płacze. Dlaczego zapłakał? Oto właśnie, kochani, kolejny werset nam to objawia. Mówiąc: o, gdybyś i ty poznało przynajmniej w tym twoim dniu, co służy twemu pokojowi. Kochani, przynajmniej w tym dniu, Jezus powiedział, gdybyś poznało, co to znaczy mieć pokój, co to znaczy przeżywać pokój, co to znaczy wprowadzić pokój do swojego serca, ale nie zrozumieli, ale nie przyjęli, ale nie rozpoznali tego dnia i dlatego Jezus płakał. To był ich dzień, kochani. To był dzień wlania Bożego pokoju. Dzień, kiedy przychodzi Boży pokój, a ludzie są jakby twardzi, a ludzie są zamknięci, a ludzie nie czują tego, że Chrystus przychodzi ze swoimi prezentami. A ten największy pokój, największy prezent Jezusa Chrystusa to pokój. I tu Jezus powiada: nie dość, że twój dzień, nie dość, że ja przychodzę, nie dość, że chcę dać pokój, to tutaj powiada: twój pokój. Ja mam dla ciebie twój prezent. To jest twoja darowizna. To jest coś, czym ja chcę ciebie ubłogosławić. Twój pokój. Ale nic z tego. Dlatego Chrystus płakał. Kochani, jest w Starym Testamencie też tekst, który mówi o tym, że Bóg płacze. Bóg powiedział: w ukryciu płakać będę. bo pójdziecie do niewoli. Właśnie brak pokoju, właśnie brak zwycięstwa, właśnie brak tej wspaniałej relacji z Bogiem sprawia, że Bóg płacze. I tu tak samo Chrystus zapłakał, bo to był ich dzień, to był ich pokój, a oni tego nie spostrzegli i oni tego nie przyjęli. Dlatego jeszcze raz zacytuję werset z listu do Filipian, 4:7, który jest jakby przewodnim wersetem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Kochani, chciałbym zadać pytanie, czym zatem jest rozum ludzki? Dlaczego jest tak ważna korelacja między pokojem a rozumem? Dlaczego rozum jest tutaj najważniejszy i dlaczego Bóg chce wlać pokój do naszego umysłu, do naszego rozumu? Kochani, przychodzimy na świat wyposażeni w najbardziej rozbudowany komputer, jaki można sobie wyobrazić. Twój mózg posiada 100 miliardów komórek, a każda z nich łączyć się może z 20 tysiącami innych, co tworzy możliwość powstawania trylionów myśli i koncepcji w naszym umyśle. Ścieżki połączeń nerwowych mózgu powstają błyskawicznie, a ich liczba oraz siła zależy od intensywności i jakości pracy intelektualnej. Liczba wszystkich możliwych połączeń i kombinacji pomiędzy komórkami ludzkiego mózgu to wielkość wyrażona cyfrą 1, za którą stoi rząd zer o długości 10,5 miliona kilometrów. Wyobrażacie sobie? Czyli jeszcze raz, kochani, spróbuję wam to przybliżyć. Zobaczcie, mamy ponad 100 miliardów komórek w naszym umyśle. Każda komórka może się łączyć z sobą 20 tysiącami połączeń. Gdybyśmy teraz to wszystko przemnożyli, to znaczy, że człowiek jest w stanie tworzyć połączenia międzykomórkowe, które matematycznie by wyglądały następująco. Jeden i za nim, za tą jedynką tyle zer, które by wytworzyły drogę o długości 10,5 miliona kilometrów. Tak zdolny jest umysł ludzki. I Bóg stworzył nas z takim umysłem, bracia i siostry. I ten umysł ludzki jest komputerem, który reguluje wszystko, co dzieje się w naszym organizmie. On reguluje naszym ciałem, on reguluje naszą psychą, naszą psychę, on reguluje wszystkim, bracia i siostry. On daje rozkazy, on, bracia i siostry, koordynuje. To właśnie nasz umysł jest tym, który powoduje, że żyjemy. I dlatego Bóg powiada w Piśmie Świętym, że ja chcę, aby wasz umysł był napełniony pokojem Bożym. A ten pokój Boży przewyższa nawet to, co nazywamy umysłem. A pokój Boży jest nawet większy niż ten komputer ze swoimi milionami kilometrów połączeń, ze swoimi trylionami czy bilionami komórek, bracia i siostry. Ten pokój jest jeszcze większy i ten pokój jest w stanie opanować nasz komputer, który nazywa się umysłem ludzkim. I kiedy ten komputer zostanie zanurzony w cieczy, którą nazywa się pokój Boży, to cały organizm ludzki, całe życie ludzkie doznaje przemiany, bracia i siostry. Całe życie ludzkie jest w stanie żyć zdrowo, jest w stanie żyć szczęśliwie. Każdy człowiek owładnięty pokojem Bożym, bracia i siostry, jest w stanie prowadzić błogosławione życie. Dlatego w Piśmie Świętym jest powiedziane, pokój, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł serc waszych i myśli waszych w Jezusie Chrystusie. Wiemy, że istnieją proste psychiki, prawa psychiki, które stanowią instrukcję obsługi twojego mentalnego systemu, a które formułowano już 3000 lat przed Chrystusem. Objaśniają one sposób funkcjonowania umysłu, a kiedy sposób ten poznasz, kiedy opanujesz te prawa, możesz w ciągu kilku miesięcy lub kilku lat osiągnąć więcej niż inni przez całe życie. Przez swój intelekt, wolną wolę i emocje człowiek stał się odbiciem Pana Boga. chwalebnego charakteru Bożego. Nie wolno nam zapominać, że Bóg ma swój plan dla każdego człowieka. Pragnie, by jego dzieci były podobne do jego obrazu i podobieństwa i panowały zgodnie z jego wolą. Jeszcze raz, kochani, nasz umysł jest odbiciem obrazu Pana Boga. To Pan Bóg chce, aby przez nasz umysł wpływało do naszego życia szczęście, pokój, bezpieczeństwo, radość i panowanie nad tym światem. Panować, czyli zwyciężać. Dlatego hasłem tego miesiąca jest słowo zwycięskie życie w Chrystusie. Bo jeżeli pozwolisz, aby pokój Boży opanował twój umysł, twój komputer, źródło twojego życia, całe twoje życie dozna przemiany. A Pan Bóg tak ciebie stworzył, tak mnie stworzył, bracia i siostry. Ale zaraz pokażę nam, że coś się w naszym umyśle pomieszało. Coś zostało, bracia i siostry, skrzywione. I dlatego jest nam źle, dlatego mamy gorycz, dlatego jesteśmy źli, dlatego jesteśmy nieszczęśliwi, dlatego nie odnosimy sukcesów. Ale zamiarem Pana Boga nie był taki stan. Dlatego Chrystus płacze, bo przychodzi, aby naprawić człowieka. Przychodzi, aby ten komputer, który zwariował, ten system tego komputera, który zaczyna szwankować, aby to wszystko naprawić. A ludzie nie chcą. Ludzie nie widzą potrzeby. I Jezus płacze. I powiada, o gdybyś Ty poznało ten dzień, o gdybyś Ty poznało ten prezent, tego mechanika, który przychodzi do komputera, wszystko byłoby inaczej. Kochani, możemy zadać sobie pytanie, czym jest sukces? Kwestia sukcesu była analizowana już przez najwcześniejszych greckich filozofów, Sokratesa, Platona, Arystotelesa. Arystoteles na przykład dokładnie przebadał tę kwestię i stwierdził, że celem ludzkiego życia jest szczęście. I amen. I Bóg też tak stwierdził. I Bóg tak człowieka zaplanował. Chodzi o to, że ty i ja mamy jedną wspólną cechę. Chcemy być w życiu szczęśliwi. Po prostu szczęśliwi. Rozpoczął się więc z poszukiwania przyczyn szczęścia ludzi. Właśnie chodzi o Arystotelesa. I badania te rozwijane są aż przez tysiące, aż do dnia dzisiejszego. I wyróżnione są takie trzy najważniejsze składniki ludzkiego szczęścia. Najważniejszy z nich to spokój ducha. Każdy chce czuć się w życiu dobrze. Każdy chce mieć w sobie pokój. Ostatecznym celem wszystkich religii, filozofii i psychologii jest danie ludziom narzędzi, które mogą wykorzystać po to, by osiągnąć większy spokój ducha. Być wolnymi od lęku, gniewu, od negatywnych emocji. A więc to najważniejszy wspólny składnik sukcesu. Mieć spokój ducha. Drugi składnik szczęścia to zdrowie. Chcemy czuć się dobrze, chcemy mieć dużo energii. Chcemy pozbyć się bólu, chorób i dolegliwości. Chcemy po prostu długo żyć. Chcemy wstawać rano i czuć się dobrze. A wiemy już dziś, że wiele chorób ma właśnie swoje źródło w nawykach myślowych. Dziś już wiemy, że jeżeli w tym komputerze, który nazywa się rozum czy umysł, jeżeli coś nie gra, to wszystko oddziałuje na nasz organizm. Po prostu chorujemy. Trzecim elementem sukcesu to dobre stosunki z innymi ludźmi. Dobre stosunki oznaczają, że masz wokół siebie ludzi, których lubisz i kochasz, na których ci po prostu zależy. Oznacza to, że kontaktujesz się z ludźmi, których znasz, którzy lubią ciebie, szanują ciebie, zależy im na tobie. Ludzie cię kochają, czujesz się z nimi bezpiecznie i dobrze. Po prostu jesteś szczęśliwy. Jesteś szczęśliwy, bo jesteś wewnętrznie wyciszony. Jesteś szczęśliwy, bo jesteś zdrowy. Jesteś szczęśliwy, bo masz dobre relacje z innymi ludźmi. Oto cała definicja szczęścia. Dlaczego więc tego nie mamy? Dlaczego więc chorujemy? Dlaczego więc bóle głowy? Dlaczego depresja? Dlaczego strach? Dlaczego też tyle nienawiści między ludźmi? Dlatego, kochani, że w naszym umyśle, w tymże komputerze dostają się pewne wirusy. Kiedy wirus dostaje się do systemu, cały system zaczyna fiksować. Cały system bardzo często powoduje to, że komputer cały wysiada i trzeba na nowo ten system załadować, zainstalować. Właśnie to chce uczynić Jezus Chrystus. O tym mówił Jezus, kiedy zapłakał, kiedy powiedział, ja chcę przeformatować wasz komputer. Ja chcę na nowo ustawić wasz system. Ja chcę wam dać swój pokój, a kiedy dam wam swój pokój, wasze ciało, wasz duch, wasze serce, wasze myśli, wszystko zacznie funkcjonować właściwie. I to jest, bracia i siostry, poselstwo Niedzieli Palmowej. Po to właśnie Jezus przyszedł, objawił się w Niedzielę Palmową. I kochani, te wirusy, one są. Te wirusy, jakkolwiek je nazwiemy, ataki diabelskie, prawda, czy jakieś inne kłamstwa, które przyjmujemy, prawda, jakieś złe nawyki myślowe, jakieś złe filozofie, jakieś ideologie, prawda, wszystko, co próbuje w tym naszym systemie ustanowionym przez Pana Boga, próbuje, bracia i siostry, tam powykrzywiać ten system. To wszystko sprawia, że potem człowiekowi się dzieje źle, że ten stan szczęśliwości zaczyna kuleć. Kłamstwa diabelskie ciągle prosperują. Największe kłamstwo diabła brzmi: ci, którzy popełnili zło, są niegodni miłości i zasługują na karę i potępienie. Szatan zwodzi ludzi, że ich wartość to osiągnięcia i aprobata innych. Czynimy próby dowartościowania siebie przez osiąganie sukcesów, zdobycie dobrej opinii u innych ludzi. Kończy się tym, że ludzie pracują ciężko, aż osiągną wymarzony status lub załamują się albo wycofują. Inne takie diabelskie kłamstewko, które przyswajamy w naszym umyśle, to strach przed niepowodzeniem i odrzuceniem. Nie podejmujemy wyzwań, które niosą ze sobą jakiegokolwiek ryzyka. Obracamy się wokół ludzi, którzy są mili i akceptujący. Szukamy towarzystwa, gdzie nie trzeba się otwierać przed nikim i unikać jakiegokolwiek ryzyka odrzucenia. Fałszywy sposób myślenia o sobie to konkretny wirus, bracia i siostry, który przyswajamy. Pułapka osiągnięć. Muszę coś osiągnąć, by czuć się dowartościowanym. Albo uzależnienie od pochwał. Jeśli jestem coś wart, muszę być akceptowany przez innych. Albo gra w obwinianie. Jak powiedziałem, ci, którzy zrobili coś złego, niegodni są miłości i są trzeba ich ukarać. Albo taki stan, taki wirus, po prostu taki jestem. Jestem, kim jestem, już się nie zmienia i nie ma dla mnie nadziei. Dlatego też poruszamy się w klatce wszechobecnego strachu. Pojawia się strach przed niepowodzeniem. Pojawia się strach przed karą. Pojawia się poczucie wstydu. Pojawia się strach przed odrzuceniem. Chcemy za wszelką podobę, podobać się innym. Odrzucamy krytykę, unikamy innych, by nie narazić się na dezaprobatę. Poddajemy się cudzej manipulacji, uzależniamy się od innych. Poddajemy się duchowi kontroli, czyli tendencja do kontrolowania też innych ludzi. Albo wpadamy w depresję. Coraz gorzej się czujemy, mamy kłopoty trawienne, a z drugiej strony chcemy mieć dobre samopoczucie. Myślimy, że samo się coś zmieni i czekamy. Postanawiamy, że będziemy się mniej martwić, ale mija kolejny rok i nic się nie poprawia, a nawet doprowadzamy siebie do choroby. Znasz tę sytuację? To są, bracia i siostry, nasze umysłowe walki. To jest ta bitwa, którą codziennie toczymy. Zatem, kochani, jak wielka jest potęga umysłu. Jedną z pośrednich przyczyn zachorowań na raka na przykład jest paraliżujący siły obronne organizmu ponury klimat, jaki panuje w ludzkim umyśle. To cytat z naukowej publikacji. Jeszcze raz go przytoczę. Jedną z pośrednich przyczyn zachorowań na raka jest paraliżujący siły obronne organizmu ponury klimat, jaki panuje w ludzkim umyśle. jakiś wirus się dostał do naszego umysłu, zaraz to bardziej wytłumaczę, który powoduje, że pojawia się rak. Bracia i siostry, ile w tej chwili szpitali pojawia się albo nowych oddziałów szpitala, które walczą z rakiem, które walczą z nowotworami. Ale to nie ludzkość, to my sami jesteśmy przyczyną. To nasz umysł, bracia i siostry, produkuje komórki rakowe. Stan naszego umysłu ma o wiele większy wpływ na nasze zdrowie, niż nam się wydaje. Wiele chorób, na które cierpią ludzie, są wynikiem niespokojnego umysłu. Smutek, niepokój, niezadowolenie, wyrzuty sumienia, poczucie winy, nieufność. Wszystko to prowadzi do rozbicia sił życiowych, a następnie do chorób i często do śmierci. Wiecie, że często umieramy na własne życzenie tylko dlatego, że nasz komputer sfiksował, tylko dlatego, że nasz komputer nie potrafi wprowadzić tego stanu, dobrostanu, stanu szczęśliwości. Choroba jest często powodowana. Przepraszam, bo mi się tu wyłączyło. Muszę włączyć. Choroba jest często powodowana, następnie pogłębiana przez wyobraźnię na przykład. Wielu przewlekle chorych ludzi mogłoby żyć dłużej i czuć się dobrze, gdyby nie myśleli wciąż o swojej chorobie. Wielu cierpi, a nawet umiera z powodu choroby, której przyczyną jest po prostu wyobraźnia. Znowu coś nie działa w umyśle. Uważa się, że za nagromadzenie żółci na przykład występowanie kamieni żółciowych odpowiada w sferze psychiki agresja. Mówi się na przykład, żółć go zalewa albo wzbiera w nim żółć. Określenie choleryk na przykład wywodzi się od żółci symbolizującej agresję, bo greckie chole, czyli żółć. Podaje się, że jedną z głównych przyczyn chorób nowotworowych jest stres, przygnębienie, lęk, niezadowolenie, depresja i nadpobudliwość nerwowa, gdyż taki stan psychiki oraz ducha powoduje poważne osłabienie sił obronnych ludzkiego organizmu, dzięki czemu rak z łatwością odnosi zwycięstwo. Ponadto stres, nadpobudliwość nerwowa oraz wszelkie negatywne uczucia powodują powstawanie największych ilości niezwykle rakotwórczych, wolnych rodników tlenowych, które uszkadzając mitochondria, błony komórkowe oraz strukturę DNA w jądrach komórkowych prowadzą do mutacji zdrowych komórek, które w wyniku tych uszkodzeń przekształcają się w komórki raka. Kochani, to tu się tworzy rak, tu się tworzą komórki nowotworowe, niestabilny umysł, umysł niespokojny, umysł, który nie jest ogarnięty Bożym pokojem. Jeżeli obawiasz się porażki i myślisz o niej, to tak jak gdyby przywołujesz ją i naprawdę przegrywasz na własne życzenie. Króluje wszechobecny strach. Każdy się czegoś boi, ale nie każdy z nas cierpi na rodzaj patologicznego lęku o nazwie fobia czy strach. Niektóre fobie są dobrze znane, takie jak na przykład agorafobia, czyli strach przed przebywaniem w zatłoczonych miejscach publicznych czy w dużym tłumie, albo na przykład tanatofobia, strach przed śmiercią. Istnieją także inne fobie, które są po prostu dziwaczne. I wyobraźcie sobie, że lista fobii, która gdzieś jeszcze 15 lat temu wynosiła może kilkadziesiąt pozycji, dzisiaj lista fobii zawiera kilkaset pozycji. Ludzie na takie przedziwne fobie chorują, bracia i siostry, takie przedziwne fobie nimi rządzą. Ich umysł jest owładnięty takimi wirusami, fobiami, strachem, że naprawdę to jest nieprawdopodobne. Przeczytam wam kilka z nich. Na przykład arachibutyrofobia. Wiecie, co to jest? To jest strach przed masłem orzechowym, który może przykleić się do podniebienia. Wielu ludzi w ogóle masła orzechowego nie je, bo sobie nie wyobrażają, że przyklei im się masło orzechowe do podniebienia. To tak paraliżuje ich życie, paraliżuje ich posiłki nawet, że nie są w stanie nawet tego przełknąć. Wyobraźcie sobie, że jest strach przed gumą do rzucia. Wielu ludzi też przeżywa ten strach i choruje, to jest choroba, bo sobie wyobrażają, że taka guma do rzucia zawiera bardzo w sobie dużo wirusów i bakterii i dlatego w ogóle nie są w stanie albo zabraniają wokół siebie przebywać ludzi, którzy żują gumę do rzucia. Na przykład jest coś takiego jak penterafobia, chorobliwy strach przed teściową. Ale też jest takie coś jak eklezjofobia, strach przed kościołem. Jest coś takiego jak barofobia, strach przed grawitacją. Jest coś takiego jak nyktofobia, strach przed ciemnością. Bracia, siostry, i tak dalej, czyli tych fobii może być tysiące naprawdę i to jest niemożliwe, że ludzie dali się złapać w pułapkę takiego silnego strachu. Bronotofobia, strach przed grzmotami i błyskawicami. Antropofobia czy socjofobia, strach przed innymi ludźmi na przykład, pocenie się, czerwienienie i bełkotanie. Wyobraźcie sobie, że najnowsze badania wykazały, że na antropofobię, czyli strach przed drugim człowiekiem, w Ameryce choruje 15 milionów ludzi. W Ameryce 15 milionów ludzi choruje na chorobę, która się nazywa antropofobia. Strach przed drugim człowiekiem. Strach przed pająkami, prawda? Bardzo znany. Arachnofobia. Dlatego też, kochani, chciałbym, abyśmy dzisiaj poznali, jak działa nasz umysł. Ale to jest tylko ta pierwsza część kazania, bo w drugiej części mojego kazania chciałbym pokazać nam wersety biblijne, chciałbym pokazać nam, że jest wyjście, chciałbym pokazać, że Bóg chce naprawić nasz umysł, naprawić nasz komputer, chce wprowadzić na nowo stan szczęśliwości, stan radości, a to wszystko przez to, że pozwolimy, aby pokój Boży zawładnął naszymi myślami, naszym umysłem i naszym rozbydygotanym ciałem. Bracia i siostry, wiele znanych osób przeżywało również swoje fobie, które bardzo ich paraliżowały. Na przykład George Washington, pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, dowódca wojsk, wygrał tyle walk. Miał poważne obawy, które go paraliżowały, żeby nie być pochowanym żywcem. Nazywa się to tafefobia. Na przykład Woody Allen, bardzo dużo fobii ma w swoim życiu. Lęk przed prawie wszystkim. Boi się lęku, ma lęk wysokości, klaustrofobię, czyli lęk przed zamkniętymi pomieszczeniami, entomofobię, strach przed owadami, windami, masłem orzechowym i tak dalej, i tak dalej. Kąpie się na przykład stojąc w rogu tylko. Na przykład Napoleon Bonaparte. O zawał serca go przyprawiał każdy kot, którego spotkał na swoim drodze. Na przykład Michael Jackson, ten znany pisarz, który zmarł, chorował na nozofobię, czyli strach przed zachorowaniem, przed bakteriami. Na przykład Piotr Czajkowski bał się kobiet. Wiecie, jak się to nazywa? Gynefobia. Strach przed kobietami. A Jan Matejko na przykład chorował na achluofobię, czyli strach przed ciemnością. Dlatego też, bracia i siostry, możemy coś z tym zrobić. Ale jest taki cytat, który chciałbym w tej chwili wam wyświetlić, który brzmi następująco. Weź życie we własne ręce i co się wtedy stanie? Coś strasznego. Nie będzie kogo obwiniać. Dlatego też przychodzi Pan. Dlatego Bóg chce, bracia i siostry, nam pomóc. Każda forma naszego działania i reakcji naszego ciała wiąże się z aktywnością naszego mózgu. Można powiedzieć, że tak jak ktoś myśli, tak reaguje i działa jego ciało. Dlatego w Księdze Izajasza, w 26 rozdziale i wierszu 3 czytamy: temu, którego umysł jest stały. Zachowujesz pokój. Pokój mówię, bo Tobie zaufał. Zobaczmy, bracia i siostry, jaka ważna korelacja między pokojem i naszym umysłem. I kiedy ten umysł jest owładnięty Bożym pokojem, kiedy zaufamy Panu, bracia i siostry, nasz umysł może być stały, stabilny. Możemy pracować, możemy dojść do stanu Bożej szczęśliwości. A w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, w wierszu 27 jest piękne słowo, które wypowiedział Pan Jezus Chrystus. Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Ja daję go wam nie jak świat daje. Niech się nie trwoży serce wasze, ani niech się nie lęka. Czyli znowuż, z jednej strony balansuje trwoga, strach, bracia i siostry, te wszystkie wirusy, a z drugiej strony pokój Jezusa Chrystusa. Jezus powiada, przyjmijcie mój pokój, wasze życie będzie zbalansowane, wasze życie nabierze równowagi, otrzymacie z powrotem stan Bożego błogosławieństwa, stan szczęśliwości. Jezus powiada, ja wam daję. Bracia i siostry, nie musimy walczyć. To jest właśnie przywilej Niedzieli Palmowej, że Jezus przychodzi i mówi, to jest wasz czas, to jest wasz dzień, ja wam daję mój pokój. Ale nie chcieli, nie rozpoznali, dlatego płakał. Czy dzisiaj zapłaczę nad Tobą? W Bożym zamyśle względem nas, ludu Bożego, jest dobro, pełnia, jest zdrowie, jest wewnętrzny pokój, jest bezpieczeństwo, jest pomyślność, jest przyjaźń, jest odpocznienie. Bóg chce, abyśmy w pierwszej kolejności wchodzili w przymierzu pokoju z Bogiem. To właśnie oznacza pokój z Bogiem. Jakie jest słowo, które to określa? To Boże słowo, hebrajskie słowo szalom. Szalom oznacza pełnię, zdrowie, dobro, dobrobyt, pokój, zupełność, bezpieczeństwo, pomyślność, powodzenie, spokój, cisza, zadowolenie, przyjaźń z człowiekiem, przyjaźń z Bogiem. Odpoczynek. To wszystko oznacza pokój. Dlatego Jezus powiada, ja przychodzę i daję wam swój pokój, czyli daję wam moje wyciszenie, moje błogosławieństwo, daję wam swój stan dobrobytu. Pewne aspekty tego słowa dotyczą naszego życia, na przykład bezpieczeństwo, pełnia, zdrowie, a niektóre dotyczą relacji, czyli przyjaźń bez stanu wojny. Słowo szalom ma bliski związek z relacją przymierza. Boże przymierze w Biblii jest nazwane przymierzem pokoju. Halleluja. To jest właśnie ten dar, to jest ten prezent, który Pan Bóg chce każdemu człowiekowi wręczyć. Jest w Piśmie Świętym takie określenie Boga. Jedno z imion Boga brzmi Jahwe Szalom. Pan jest moim pokojem. I w Księdze Sędziów, w 6 rozdziale i wierszu 24 jest oto takie piękne słowo. I zbudował tam Gedeon ołtarz Panu i nazwał go Pan jest pokojem. Wszyscy znamy historię Gedeona, prawda? To był sędzia, którego Bóg powołał na czas wojny. I Bóg powiada, idź i wyzwól naród izraelski i ja będę z tobą. I zobaczmy, od czego Gedeon zaczyna swoje działania wojenne. Buduje ołtarz i nazywa go, Pan jest moim pokojem. Idzie na wojnę, ale pierw, bracia i siostry, pozwala sobie, aby jego umysł, nie ciało było uzbrojone w armię, prawda? Nie ciało było uzbrojone w jakieś narzędzia zbrodni, ale aby jego umysł był uzbrojony w pokój Boży. Halleluja. Tak zaczyna swoją wojnę Gedeon. Bracia i siostry, jeżeli tak byśmy zaczynali każdy dzień, gwarantuję wam, że wygrywamy każdy dzień. Jeżeli od rana byśmy nauczyli się budować ołtarz, który byśmy nazwali Pan jest moim pokojem. Idziemy do zwycięstwa, idziemy i wygrywamy, idziemy i przeżywamy stan szczęścia, idziemy i nie chorujemy, bo to mówi Słowo Boże. Zbudował ołtarz, który nazwał Pan jest moim pokojem. Kochani, w psalmie 23 i wierszu 2 jest kolejny piękne słowo o pokoju. Pan, mój pasterz, na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. To są słowa Dawida, jak bardzo cieszył się tym, że Bóg był z nim. A teraz, kochani, chciałbym przytoczyć kolejną historię ze Słowa Bożego, z pierwszej księgi Samuelowej. W pierwszym rozdziale, wiersze 17 do 20, jest historia o pewnej kobiecie, która była bezpłodna. Miała na imię Anna, co roku przychodziła do świątyni, ale nie miała dzieci. I bardzo ją to gnębiło, tym bardziej, że inna kobieta bardzo się z niej wyśpiewała i ją z tego powodu... W tym przekładzie odeszła owa kobieta, posiliła się i odmieniło się jej oblicze. A dalej Biblia powiada, wstawszy wcześnie rano, pokłonili się Jahwe, udali się w drogę powrotną, przybyli do swojego domu w Rama. Elkana obcował ze swoją żoną Anną. Anna poczęła i po upływie dni urodziła syna, nazwała go imieniem Samuel. Fantastyczna historia. Kobieta bezpłodna, kobieta pełna żalu, pełna goryczy, kobieta, która przyszła do świątyni, aby się modlić i wyglądała w oczach kapłana, który na ją obserwował, jak wariatka po prostu. Mówi, kobieto, szalejesz, co się dzieje z tobą? Ona mówi, nie, nie, panie, ja wylewam moje serce przed Bogiem. I zobaczcie, co się dzieje. Heli powiada, idź w pokoju. Nic więcej nie powiedział. Powiedział, idź w pokoju. I ona przyjęła ten pokój Boży. Twarz jej się odmieniła i Biblia powiada, wkrótce zaszła w ciążę. Widzicie tę relację między spokojnym umysłem, wyciszonym umysłem, a nawet bezpłodnością, a chorym ciałem? Kochani, zobaczcie, co czyni pokój Boży. Pokój Boży, który przyjmujemy od Pana. Dlatego też w liście do Kolosan, w 3 rozdziale, w wierszu 15 czytamy, niech pokój Chrystusowy panuje w sercach waszych. Do Niego jesteście powołani, halleluja. Do Niego jesteście powołani. Wdzięcznymi bądźcie. Kochani, to jest powołanie, to jest przymierze naszego Pana. I w liście do Filipian, w 4 rozdziale, nie troszczcie się o nic, ale we wszelkiej modlitwie i prośbie z dziękowaniem niech żądania wasze będą u Boga oznajmione. Bardzo mi się to, bo to jest innego przekładu niż nasz. Niech będą oznajmione wasze żądania, ale co? Nie troszcie się. Zostawcie to Panu Bogu. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. Pozwól, aby Bóg zajął się twoim umysłem. Oddaj Mu wszystkie troski, to wszystko, co tutaj kotłuje się w twoim rozumie. Przynieś przed tron Boży, rzuć tu w świątyni, zostaw Panu Bogu. A Biblia powiada, a pokój Boży, który jest wyższy niż twój rozum, wyższy niż twoje zdolności przewidywania przeszłości, wyższy niż twoi lekarze. Pokój Boży, kiedy ciebie ogarnie, całe twoje ciało będzie wchodziło w stan szczęśliwości. I pierwszy list Piotra, 5 rozdział. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Wasz przeciwnik, diabeł, krąży dookoła, niczym ryczący lew, wypatrujący łupu. Kochani, zobaczcie, czy powodem przegranej, a często klęski, nie jest nadmierna troska i niepokój. Dlaczego te dwa wersety występują po sobie? Patrzcie, niepokój i diabeł. Troska i bycie ofiarą. Wzburzony umysł i niewola. Dlatego też Biblia powiada, pokój mój daję wam. Postańmy do modlitwy.